niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odzyskanie niepodległości to wspólny czyn wielu pokoleń Polaków. Nie był to tylko czyn zbrojny, czy tylko efekt negocjacji politycznych i odpowiedniej politycznej koniunktury, ale czyn angażujący także środowiska naukowe. Zaraz od pierwszych posiedzeń Sejmu świat polskiej nauki rozpoczął ogromną pracę nad reformą polskiego prawa i reformą wymiaru sprawiedliwości. Po zaborcach i dziejowych zawieruchach pozostały nam bowiem cztery różne systemy prawne. W rozmaity sposób próbowano rozwiązać ten pojęciowy zamęt, ale wybrano opcję najlepszą, chociaż najtrudniejszą. Podjęto się bowiem zadania stworzenia nowego, polskiego prawa. Chodziło o pokazanie całej Europie, iż odrodzona Polska jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Ukonstytuowana Komisja Kodyfikacyjna Polskiego Prawa stanęła jednak przed arcypoważnymi problemami nie tylko intelektualnymi, ale także finansowymi. Członkowie komisji zechcieli jednak pracować nawet bez wynagrodzenia, co dla niektórych współczesnych polskich prawników wydaje się być rzeczą niemożliwą. Zajęto się także prawem dotyczącym sądownictwa, ale ostateczny kształt to prawo przybrało postać rozporządzenia prezydenta z mocą ustawy z 1928 roku. Wzbudziło ono jednak ogromny sprzeciw części środowiska sędziowskiego, bo jakoby ograniczona została ich niezależność czy niezawisłość. Sprawa ta stała się przedmiotem gwałtownego, publicznego i parlamentarnego sporu z rządem. Kosztował on niektórych zaangażowanych, znanych prawników utratą poważnych stanowisk, czy to we władzy wykonawczej, czy w sądownictwie. Prawo o ustroju sądów publicznych wielokrotnie jednak nowelizowano do czasu wybuchu II wojny światowej i pod tym względem negatywnie wyprzedza wszystkie pozostałe ustawy okresu międzywojennego. Chłodna analiza tych wydarzeń, sporu sędziów za pośrednictwem parlamentu z rządem, mogłaby być bardzo pouczająca dla zrozumienia i naszego aktualnego sporu. Czy chodzi w nim niektórym zainteresowanym rzeczywiście o lepsze sądownictwo, czy też o pozory niezawisłości sędziów? I na ten temat toczyły się w okresie międzywojennym bardzo poważne dyskusje. Jedni kładli nacisk, że podstawą niezawisłości sędziowskiej jest pozytywny charakter sędziego, chroniący przed lękliwością i uleganiem negatywnym wpływom. Drudzy natomiast skupili się na gwarancjach prawnych zabezpieczających sędziów przed wpływem innych władz. Przychodzi nam uczestniczyć w powtórce tej historii naszego wciąż wyrywającego się ku niepodległości państwa, bo także dzisiaj część środowisk prawniczych blokuje ważną reformę władzy sądowniczej. Ale w tej aktualnej debacie trzeba zacząć od spraw podstawowych, aby wpierw ukształtować w umysłach właściwe rozumienie władzy sądowniczej. Z tym są jednak problemy. Spróbuję się podzielić kilkoma na ten temat uwagami, traktując święto niepodległości, odzyskania niepodległości jako dzień patriotycznego czynu, a nie tylko dzień patriotycznych emocji. Trzeba wpierw przypomnieć, że władza sądownicza w aktualnej formie, prawie całkowicie przejęta przez prawników, to dopiero wynalazek XIX stulecia. Wcześniej wymiarem sprawiedliwości zajmowali się ci, którym powierzona została piecza nad społecznością. Dzisiaj podstawą jest wykształcenie prawnicze. Tutaj jednak pojawia się pewien zasadniczy problem, na który pośrednio zwrócił uwagę w rozmowie z panem prezydentem ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojciec dyrektor wskazał na pilną potrzebę ratowania kształcenia humanistycznego, co zyskało jakoś aprobatę pana prezydenta, który odniósł tę uwagę do studiów prawniczych. I rzeczywiście, trzeba pilnie nie tylko studiom medycznym, ale także prawniczym przywrócić wymiar humanistyczny. Wielu światłych polskich prawników podkreśla tutaj konieczność pilnej reformy, bo ich zdaniem studia prawnicze uległy po wojnie głębokiej dehumanizacji. Taka humanistyczna opcja studiów prawniczych koresponduje z pojmowaniem prawa, bo jest to specyficznie ludzka działalność, i adresowana do ludzi. Winna być zatem na ludzkim poziomie. I ten ludzki poziom prawnik, a nade wszystko sędzia, powinien identyfikować, bo inaczej będzie złym prawnikiem. Przed tym mogą jednak chronić studia prawnicze, humanistycznie zorientowani. W literaturze specjalistycznej zwraca się uwagę na fundamentalny spór odnośnie do pojmowania władzy sędziowskiej. Ciążą tutaj ideologiczne zafałszowania poprzednich epok, akceptowane także w totalitarnym PRL. Wedle jednych sędzia to posłuszny funkcjonariusz jakiejś społecznej siły, na przykład własnej korporacji zawodowej czy stworzonego prawa, ślepo wykonujący jej polecenia. Ten ideał sędziego określa powiedzenie, że sędzia ma być ustami ustawy. Wedle drugiego ideału sędziego jest on obrońcą nie ustawy, ale sprawiedliwości, nawet wbrew ustanowionemu prawu i faktycznej władzy. Ten ideał sędziego wyraża przysięga składana przez sędziów w Atenach epoki klasycznej, przysięga sprawowania urzędu w poczuciu najwyższej sprawiedliwości. Owa przysięga, wyjaśniał Arystoteles, nie oznacza trzymania się litery prawa stanowionego, ale szukania tego, co słuszne, obiektywnie słuszne. Ten ideał sędziego wyraża wizerunek Temidy, na której oczy założona jest opaska. Chodziło o wyrażenie tego, żeby ocena dokonana przez sędziego nie była oparta na zawodnym wrażeniu zmysłowym, na przykład wyglądzie podsądnego, ale na intelektualnym rozeznaniu sytuacji. Jednak w epoce nowożytnej zastąpiono to wyobrażenie Temidy innym. Nie ma ona opaski, ale miecz w ręce i wagę. Sędziego trzeba się zatem nade wszystko bać, a nie szukać u niego sprawiedliwości, czyli obiektywnego dobra. Niech zatem to święto odzyskania niepodległości wskrzesi fundamentalne debaty na temat także roli władzy sądowniczej w państwie. Szczęść Boże!